Minęła godzina 9, poranek wnet w Kole Wielkopolskim cały czas trwa, a teraz łączymy się z Warszawą i naszym rozmówcą jest profesor Jan Żaryn, senator Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Co tam słychać w Kole?
W Kole jest wszystko w porządku. Tutaj zgromadzeni przed kościołem Bernardynów, jak za staropolskich czasów, obywatele dyskutują o różnych sprawach publicznych, ale myśmy się chcieli dowiedzieć, co słychać w Senacie Rzeczypospolitej, bo zdaje się, że wczoraj do późna trwały obrady.
Tak, wczoraj do późna w nocy, bo aż do pierwszej z minutami trwały obrady, trwała dyskusja dotycząca zmiany ustawy o sądach. Jest to kolejna zmiana, zresztą wynikająca z niewątpliwie toczącej się walki o sądy w Polsce i każda ze stron, to znaczy środowisko sędziowskie, tworzy coś, co można by nazwać serią obstrukcji, a z kolei my próbujemy na tę obstrukcję odpowiedzieć odpowiednimi zmianami legislacyjnymi, tak żeby zawęzić tę możliwość uprawiania takiego wiecznie trwającego politycznego sporu na terenie sądów, bo niewątpliwie reforma była potrzebna, a jednocześnie nie może ona być pretekstem do tego, by tak jak w przypadku Trybunału Konstytucyjnego stało się to polem nie wzmocnienia i usprawnienia sądownictwa, a polem sporu politycznego bez rozwiązania.
No, ale w Senacie, jak rozumiem, też była na wokandzie sprawa referendum prezydenckiego i prezydenckich zamiarów konstytucyjnych.
Tak, dzisiaj będziemy podczas posiedzenia plenarnego od rana, o 10:00 rozpoczyna się drugi dzień posiedzenia Senatu i będziemy właśnie rozpatrywać ten bardzo ważny punkt tegoż posiedzenia. Wczoraj mieliśmy spotkanie klubu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie widać wyraźnie, że zaznaczyły się takie pola dyskusji wewnątrz środowiska senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim dotyczyły one dwóch szeroko pojętych kwestii, czyli wyboru daty, czy 10-11 to jest najwłaściwsza data dla referendum z racji zarówno możliwości organizacji tegoż, jak i z racji innego charakteru tych dat, szczególnie 11 listopada, ale druga pula wątpliwości to rzecz jasna pytania, na ile one są do siebie podobne w sensie takiej rangi pytań konstytucyjnych. Pierwsze cztery wydają się, że mają takie znamiona, pozostałe nie bardzo widać zdaniem wielu senatorów, czy ma to być zapis przyszłej konstytucji, czy raczej sygnał, w którą stronę powinny zapisy konstytucyjne zostać później sformułowane i czy odbiorcy, to znaczy obywatele, będą w stanie zapanować nad materią tych pytań, nie znając do końca skutków odpowiedzi na nie. To wszystko było między innymi taką publiczną dyskusją, która i w klubie trwa, i była także w wypowiedziach senatorów na zewnątrz, w mediach na przykład widoczna. I to oczywiście dobrze świadczy o samym pomyśle referendum, bo ono już wywołuje dyskusję i taką dobrą, uobywatalniającą rozmowę wśród Polaków. Natomiast jeśli by mnie się pan zapytał, jak to się skończy ta dyskusja, to wydaje mi się, że nikt w Polsce w tej chwili nie wie, jak senatorowie zagłosują, dlatego że gdzieś jeszcze te decyzje w nas są formułowane. Ja przynajmniej na przykład nie umiem powiedzieć, czy na pewno zagłosuję za, czy przeciw. A także trzeba zdać sobie sprawę, że zostaliśmy oczywiście przez pana prezydenta zgodnie z obowiązującymi przepisami postawieni w sytuacji zero-jedynkowej, to znaczy niczego nie możemy zmieniać od strony merytorycznej, a możemy jedynie przyjąć albo odrzucić ten projekt. Natomiast ewentualnie po odrzuceniu mamy instrument prawny, który umożliwia nam jako senatowi przejęcie inicjatywy dotyczącej sformowania nowych pytań referendalnych bądź na przykład pomniejszonych liczbowo i ewentualnie mamy też możliwość wskazania nowego terminu. To zadanie rzecz jasna tylko i wyłącznie jak najbardziej pozytywne, które stanie się aktualne, jeżeli odrzucimy w tej wersji referendum, jakie zostało przedstawione przez pana prezydenta. Ale może też przyjmiemy i wtedy trzeba się liczyć z tym, że bierzemy rzecz jasna jako Senat współodpowiedzialność za tę dyskusję przed referendalną i mam nadzieję, że wtedy, szczególnie po wakacjach, które będziemy mieli w sierpniu jako senatorowie, że wejdziemy mocno w taką dyskusję na terenie szeroko pojętej opinii publicznej, by wzmocnić sens pytań i określić też, jakie są możliwości udzielenia odpowiedzi i co te odpowiedzi oznaczają.
Wczoraj też doszło do ostrych dyskusji z senatorami Platformy Obywatelskiej. Padały zarzuty, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości chcą blokować dyskusję, nie chcą słuchać głosów opozycji. Było wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, po którym nie można było zadawać pytań. O co chodziło w tej dyskusji?
Proszę pana i proszę państwa, trzeba zdać sobie sprawę, że opozycja ma, i zresztą ma do tego prawo, różne sposoby stosowania obstrukcji. Obstrukcja jest zjawiskiem w demokracji przyjętym i stosowanym, choć jest oczywiście to narzędzie męczące. I jedną z tychże form obstrukcji jest możliwość bez końca zadawania pytań, przy czym te pytania nikt nie dyskutuje, jakiej są jakości, a przede wszystkim te pytania na ogół są te same, natomiast mogą być powtarzane w różnych wariantach przez senatorów opozycji przez godzinę, 2, 3 i 18. To jest między innymi właśnie taka forma strajku włoskiego, obstrukcji parlamentarnej. I ponieważ nic one już nowego nie wnoszą, a wymuszają na urzędnikach państwowych udzielania w kółko tych samych odpowiedzi, no to sens merytoryczny gubi się, a wszyscy wiedzą, że powodem zadawania tych pytań przestaje być troska o meritum, a właśnie chęć zmęczenia materiałowego na przykład ministra, który gdzieś po trzeciej, czwartej godzinie udzielania odpowiedzi zawrze zdanie niepoprawne bądź gdzieś nie wytrzyma nerwowo i popłynie. No i oczywiście wtedy jest to wykorzystywane do tego, żeby kolejną godzinę zmuszać delikwenta do przepraszania za wypowiedzenie zdania niepoprawnego.
No, można z drugiej strony powiedzieć, że być może los ministrów nie musi być łatwy.
Nie, oczywiście, więc ja dlatego przyjmuję się, że taka jest rola władzy wykonawczej, by prezentując swoje opinie była narażona na i obraźliwe, i niegrzeczne, i niekompetentne, ale także kompetentne, rzecz jasna, pytania i niezależnie od tego, jaka masa wygrywa w tym zestawie pytań, to on musi na nie odpowiadać i taka jest jego rola. Natomiast w pewnym momencie przestaje to być nie tylko sensowne, ale przede wszystkim nie stanowi o jakości debaty. W związku z tym instrument w każdym momencie możliwy do zastosowania to wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, o niedopuszczenie do dalszych pytań, przy czym Prawo i Sprawiedliwość, bo wnioskującym, o ile pamiętam, był pan senator Marek Martynowski, nie robi tego na samym początku, tylko właśnie po 10 godzinach. W związku z tym to nie jest tak, by zamknięcie czy dążenie do zamknięcia dyskusji towarzyszyło od początku debacie i by opozycja była pod takim pręgierzem, naciskiem możliwości zastosowania tego w formie szantażu. Nie, to jest stosowane w momencie, kiedy widać wyraźnie, że gdzieś tam sensowność merytoryczna dyskusji zamienia się właśnie w obstrukcję.
Panie senatorze, na zakończenie już może odejdźmy od aktualnych obrad Senatu. Co będzie dalej z polską polityką historyczną? No bo wydaje się, że ta ustawa nowelizowana kilkakrotnie, ustawa o IPN-ie, przynajmniej części jest martwa. I jak to będzie się dalej układać?
To znaczy niewątpliwie już nie wracamy do próby penalizacji na tych nowych warunkach, jakie zaproponowaliśmy w styczniu, lutym 2018 roku. Pozostaje oczywiście droga sądowa w innych trybach dotychczasowych i zawsze można wynająć kancelarię Stanów Zjednoczonych, tak by ona ścigała różnych kłamców dotyczących próby dezawuowania Polaków i Polskę, szczególnie w okresie zmagań z dwoma totalitaryzmami okresu II wojny światowej. I wydaje się, że na dziś mamy sytuację, jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie, taką, że jesteśmy zainteresowani drążeniem deklaracji, jej skutków w taką stronę, by strona żydowska stała się także współstroną reprezentującą prawdę historyczną o wyjątkowości Polski i Polaków i ich postaw w okresie II wojny światowej, szczególnie jeśli chodzi o postawę rządu polskiego na uchodźstwie i struktur polskiego państwa podziemnego, które co najmniej od 1942 roku jako cel wojny uznały także ratowanie współobywateli, czyli Żydów narażonych na zagładę ze strony okupanta niemieckiego. Drugiego takiego fenomenu na terenie ówczesnego świata nie było i mamy nadzieję, że ta deklaracja staje się fundamentem do możliwości szukania porozumienia ze środowiskami żydowskimi, by były skłonne otworzyć się przed tą właśnie interpretacją polską dziejów najnowszych, a szczególnie okresu II wojny światowej. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie, bo oczywiście po stronie żydowskiej jest strasznie dużo resentymentów antypolskich i widać to choćby także po dyskusji wewnątrzizraelskiej, po tejże deklaracji, w której krytyce poddano premiera Netanyahu, rzekomo poddającego się presji rządu polskiego, a nie wyznającego fragment w ogóle tylko i wyłącznie, a nie całościowej prawdy o II wojnie światowej.
I będziemy o tym jeszcze pewnie wielokrotnie także na antenie Radia Wnet tak mówić tego lata. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Jan Żaryn, senator, był gościem Poranka Wnet. Owocnych obrad życzymy. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
A my, proszę Państwa, jesteśmy tutaj w kole, jesteśmy przed Kościołem Bernardynów i teraz zajmiemy się historią koła, ale też historią Polski. Naszym kolejnym rozmówcą jest pani profesor Ewa Dubas-Urwanowicz, wieloletni wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku, historyk, autorka licznych opracowań, przede wszystkim z dziejów staropolskiego parlamentaryzmu. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry. Tam.
Pani profesor, stoimy teraz przed Kościołem Bernardynów w kole. Tutaj obok jest kamień niedawno postawiony, upamiętniający 550. rocznicę staropolskiego, polskiego parlamentaryzmu. Dlaczego akurat w kole i co takiego w kole w czasach staropolskich się działo?
Już odpowiadam. Koło odgrywało ogromną rolę, jeśli chodzi o koncentrację opinii, ale zacznę może od początku. W XV wieku, konkretnie od lat 20. XV wieku, powstały tak zwane sejmy generalne w koronie. Jeden był w kole, a drugi w Nowym Mieście Korczynie dla Małopolski. Były to tak zwane sejmy generalne, sejmy, nie sejmiki, sejmikami generalnymi nazywały się w XVI wieku, w XV to były sejmy i przed powstaniem zwłaszcza Sejmu Dwuizbowego odgrywało ogromną rolę. Konkretnie w roku 1456 król wydał statut, który określał, jakie ziemie powinny się zbierać na Sejmie Generalnym w Kole, i były to między innymi województwa poznańskie i kaliskie, które miały swój wspólny sejmik w środzie, województwo sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie, ziemia dobrzyńska, województwo rawskie z wszystkimi ziemiami województwa i województwo płockie. Sejm ten skupiał posłów z tych wszystkich sejmików prowincjonalnych przed Sejmem Walnym. Oczywiście miało to ogromne znaczenie dla skupienia i ujednolicenia poglądów, ale również dla podnoszenia się kultury politycznej. Wielkopolska miała to do siebie, że dość często była w opozycji wobec króla. Król bardzo szanował szlachtę województwa wielkopolskiego i jeśli chodzi o Sejm Generalny w Kole w XV wieku, wiadomo, wedle badań Antoniego Gąsiorowskiego, że król Kazimierz Jagiellończyk odwiedził Koło około ponad 11 razy właśnie w XV wieku. Oczywiście nasuwa się historykowe pytanie, jakie to miało skutek dla całego miasta, prawda? Jeżeli przyjeżdżał tak często król i tak często odwiedzała Koło szlachta, siłą rzeczy wpływało to na rozwój samego miasta. Musieli mieć jakieś miejsce biesiadowania, spotkania, no a zwłaszcza jeśli odwiedzał miasto król, tym bardziej miało to ogromne znaczenie. W XVI wieku z kolei sejmy generalne XV-wieczne przekształciły się w sejmiki generalne i spełniały jeszcze większą rolę w znaczeniu rozmaitości dyskusji. Przede wszystkim sądowe, a więc organizacja sądownictwa, ale również problem podatków. Przede wszystkim naradzano się, jak wiadomo, od przywilejów w Koszycach w 1374 roku nie było stałych podatków. Podatek 2 grosze złano był fikcją. Wobec tego fakt ten miał ogromne znaczenie dla rozwoju i sejmu, i sejmików. I kolejna sprawa. Jak szalenie ważna była prowincja Wielkopolska, a więc i Koło, skupiające tych wszystkich posłów przynajmniej raz do roku, to fakt, że w roku 1489 szlachta, zgadzając się na podatek, zastrzegła sobie samodzielny wybór poborców i potem kontrolę nad wydatkowaniem pieniędzy. To był ewenement, bo w gruncie rzeczy należało to do kompetencji królewskich. A więc Koło odgrywało w prowincji wielkopolskiej ogromną rolę, jeśli chodzi o parlament. Skupiało jak gdyby te elity parlamentarne prowincji, całej prowincji wielkopolskiej. Prowincja Wielkopolska wcześniej niż inne prowincje ustalała, wcześniej niż w innych prowincjach powstawały sejmiki prowincjonalne i sejmy.
Pani profesor, a jeżeli mogę zapytać, przepraszam, o ten taki fizyczny wymiar historii. Czy my dzisiaj wiemy, po pierwsze, ilu tak przeciętnie tych wielkopolskich przedstawicieli społeczeństwa, posłów tutaj się gromadziło, a po drugie, czy wiemy, gdzie oni się spotykali?
Konkretnie w Kole, gdzie się spotykali?
Tak, konkretnie tutaj w Kole, bo tu w Kole jesteśmy, więc niektórzy tutaj lokalni historycy twierdzą, że u Bernardynów.
Bardzo prawdopodobne, że u Bernardynów, dlatego że to było jedyne miejsce, kościoły były najczęściej miejscem spotkania posłów sejmikujących, a wobec tego również i posłów z całej prowincji, prawda? Jest to bardzo prawdopodobne, że to było w kościele. Natomiast jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, to przepraszam, gdzie się spotykali, a
pierwsze pytanie było takie, ilu, żebyśmy wiedzieli, ilu tych ludzi tutaj się spotkało.
Już mówię. Więc jest niedawno ukazała się książka redagowana przez profesor Kaniewską, Irenę Kaniewską z Krakowa, która... To jest moja taka wskazówka, gdyby ktoś chciał konkretnie wiedzieć, jacy to posłowie, jakie nazwiska. To jeśli chodzi o różne sejmiki i przedstawicieli różnych sejmików wielkopolskich, najwięcej posłów wysyłały województwa poznańskie i kaliskie, które wspólnie, jak wspomniałam, spotykały się w środzie i to było w XVI wieku 7 osób. Natomiast pozostałe ziemie od przeważnie dwóch, czterech, pięciu, nie więcej. Czyli w sumie było to około 20-25 osób. Nie było to bardzo dużo, ale posłowie przybywali bardzo często w gronie innych szlachciców. Czyli nie było to tak, że poseł jechał sam, prawda? Bardzo często jechał z dworem, w którym była szlachta, która też była obserwatorem, nie miała prawa głosu, prawda? Wtedy przy ustalaniu jakichś kwestii podatkowych czy sądowych. Ale tym niemniej chodzi mi o miasto, prawda? Ono musiało pomieścić dużo większą ilość osób w takich sytuacji niż normalnie funkcjonowało to. Sejmy odbywały się, sejmy generalne, potem sejmiki generalne, odbywały się mniej więcej w takich normalnych czasach, nie bez królewi czy nadzwyczajnych sytuacji militarnych, odbywały się przeważnie raz w roku. Zwykle zimą, ponieważ sejmy odbywały się zwykle właśnie zimą. Więc i to było kilka dni po odbyciu się sejmików powiatowych i kilka dni przed odbyciem się sejmu walnego.
Pani profesor, tutaj jeszcze na zakończenie nawiążę do tutaj tego kamienia upamiętniającego rocznicę parlamentarną. Dlaczego akurat 550-lecie obchodzimy w tym roku i czy to nie jest tak, że jeszcze niedawno tą chronologię historii polskiego parlamentaryzmu inaczej określano?
Już mówię. Jestem przekonana co do faktu, że pierwszy Sejm dwuizbowy był w roku 1468. Nie tylko dlatego, że opieram się na autorytecie profesora Uruszczaka, który jest w tej chwili najwybitniejszym znawcą prawa staropolskiego żyjącym w Polsce. Natomiast przekonują je jego argumenty. Po pierwsze, na nowo zinterpretował dzieło Długosza. Do tej pory opieraliśmy się też na stwierdzeniu Pawińskiego i wszyscy historycy po kolei powtarzali jak gdyby jeden za drugim to stwierdzenie, że zinterpretował po prostu Długosza tak, że Sejm pierwszy dwuizbowy powstał w roku 1493. Nowa interpretacja i odczytanie ponowne Długosza, to jest jedna sprawa. I druga, profesor znalazł materiały skarbowe, skarbu koronnego, które wskazują niezbicie, że od 1468 roku płacone były diety poselskie, co jest rzeczą wskazującą na to. Król tak bardzo chętnie diet nie wypłacał siłą rzeczy, prawda? W momencie, jeśli to byli przedstawiciele wybrani przez sejmiki, był i przyjeżdżali specjalnie umocowani, prawda, na sejm walny, siłą rzeczy musiał zapłacić diety. I to jest również argument, moim zdaniem, nie do zbicia. A jeszcze dodatkowo dodam rzecz, która wydaje mi się bardzo istotna, a mianowicie postawienie tezy dość dobrze uzasadnionej, że Sejm dwuizbowy jest od 1468 roku, spowodowało burzę w środowisku historyków i nie tylko historyków, również parlamentarzystów. Wobec tego ci, którzy tak dobrze historii, nie mówię o historykach, nie znają, musieli sięgnąć do książek historycznych i to spowodowało chyba bardzo pozytywne dla dziejów i znajomości dziejów Polski rewerkusje, prawda?
Zdecydowanie się zgadzam i słuchając radosnego głosu pani profesor, właśnie chciałem wszystkim powiedzieć, że nic tak człowieka nie nastawia optymistycznie, jak co jakiś czas poczytać sobie na przykład Długosza. Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor.
Proszę
Ewa
bardzo.
Dubas-Urbanowicz. Historyk.
Pozdrawiam serdecznie.
My też pozdrawiamy. Do rozmowy o staropolskiej historii pewnie jeszcze kiedyś na antenie Radia Wnet wrócimy.
Z przyjemnością.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.